Sponda. Zaprasza Tomek Wandel.
Sean Connery odmówił zagrania po raz siódmy agenta 007 i tym samym zrezygnował z astronomicznej gaży, którą mu proponowano. Było to według dzisiejszych przeliczników około 30 milionów dolarów. Rolą Bonda zaproponowano m.in. Paulowi Newmanowi, Clintowi Eastwoodowi i Bartowi Reynoldsowi. Producenci byli w kropce. Wszyscy odmówili, a ten ostatni stwierdził: jestem najlepszym Bartem Reynoldsem na świecie i nie chcę być drugim Seanem Connery. Nigdy nie zagrałbym lepiej od niego. Ktoś jednak zasugerował, że była już taka postać w brytyjskiej kinematografii charakterem i usposobieniem podobna do Jamesa Bonda. To Simon Templar, który przez 7 lat w latach 60. był tytułowym bohaterem serialu Święty.
The name is Templar, Simon Templar.
Roger Moore is the saint.
Jak było słychać, w rolę świętego wcielił się brytyjski aktor Roger Moore, fizjonomią i urodą doskonale odpowiadający bondowskim standardom. Panowie producenci, długo się nie zastanawiając, zaproponowali mu rolę agenta Jej Królewskiej Mości o kryptonimie 007. Kontrakt opiewał na 7 bondowskich produkcji. W pierwszej z nich, Live and Let Die, James Bond miał zmierzyć się z kultem voodoo i z aligatorami.
Bonda.
Epizod 8. Live and Let Die.
My name's Bond. James Bond.
Rok 1973, czyli równo 11 lat po premierze Doktora No i mamy trzeciego aktora, który gra główną rolę w filmie o przygodach Jamesa Bonda. Roger Moore nie kopiował swoich poprzedników. Producenci wraz z reżyserem Guyem Hamiltonem zadecydowali, że agent będzie się różnił od tych z poprzednich epizodów. Nowe wcielenie 007 nigdy nie zamawia martini z wódką, zamiast tego pije bourbona bez lodu. O kolejnych zadaniach jest informowany w swoim domu, a nie w centrali wywiadu. Bond nie nosi kapelusza, a zamiast papierosów pali cygara. Roger Moore był ostatnią nadzieją na przetrwanie bondowskiej sagi, został zaangażowany pomimo dość zaawansowanego wieku. W chwili rozpoczęcia zdjęć miał 45 lat. Zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że był to bardzo niefortunny wybór, dla innych, w tym dla mnie, Roger Moore jest najlepszym Bondem na świecie. Aktor miał wypadek na planie podczas realizacji epickiej sceny pościgu łodzi motorowych. Na szczęście skończyło się na niegroźnym urazie nogi. Chodził o kuli przez parę dni, co nie przeszkodziło w kręceniu kolejnych ujęć. A sceny z dosłownie latającymi motorówkami naprawdę zapierają dech w piersiach. Jedna ze scen została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Łódź z Bondem na pokładzie wykonała skok o długości 130 metrów. To 89. minuta filmu, jeśli chcielibyście to zobaczyć, nim zaczniecie oglądać film od początku. Twórcy wykorzystali w sumie 26 szybkich motorówek firmy Glastron, z czego 17 z nich zostało doszczętnie zniszczonych podczas prób. Kolejne filmy z bondowskiej serii często nawiązują do poprzednich produkcji. Tutaj mamy bardzo wyraźny powrót na Karaiby, gdzie był kręcony Dr. No, film, w którym poznaliśmy agenta 007. Pojawia się tu nawet Quarrel Jr., prawdopodobnie syn rybaka, który pomagał wtedy brytyjskiemu i amerykańskiemu wywiadowi. Był nawet pomysł, by ponownie na ekranie zagościła Honey Rider, słynna poławiaczka muszli, jednak nie został on wykorzystany w scenariuszu. James Bond w 8 epizodzie Live and Let Die szuka sprawców morderstwa 3 innych agentów. Trafia najpierw do Nowego Orleanu, a później na fikcyjną wyspę San Monique. Po raz pierwszy w Bondzie została wykorzystana tematyka kultu voodoo. Tym samym film stał się jedną z pierwszych pozycji w kinematografii w nurcie blaxploitation, wykorzystującym w treści popularność tematyki afroamerykańskiej. Główny antagonista to niejaki dr Kananga, ukrywający się jako Mr. Big, premier wspomnianego państwa San Monique, a w rzeczywistości handlarz narkotyków. W tej roli wystąpił Jafet Kotto, stając się jednocześnie najmłodszym w historii aktorem grającym rolę bondowskiego rzezimieszka. Miał 33 lata. Bond ma epizod miłosny z czarnoskórą agentką CIA Rosie Carver. Gdy film był wyświetlany w RPA, te sceny zostały usunięte zgodnie z panującą tam polityką apartheidu. A jeśli mówimy o kulcie voodoo, to należy wspomnieć o Baronie Samedi, przywódcy wszystkich duchów śmierci. Rewelacyjnie odwzorował go w filmie aktor z Trinidadu Jeffrey Holder, który był przede wszystkim tancerzem i choreografem, a na samym końcu aktorem, choć może on sam nie byłby zadowolony z mojego opisu. Baron Samedi w pełnej krasie po raz pierwszy pojawia się na ekranie w 28 minucie filmu, później w 55 i na samym końcu siedząc na pędzącej lokomotywie. Wcześniej jednak ginie w trumnie pełnej węży. Jeffrey Holder nie lubił węży, jednak wyjątkowo nie protestował przy kolejnym dublu, gdyż gościem na planie była w dniu realizacji tej sceny księżniczka Aleksandra, córka Jerzego, księcia Kentu i wielka miłośniczka filmów o Bondzie. W trakcie pracy nad filmem chwilę grozy przeżył również sam Roger Moore podczas sceny z aligatorami. Dopiero tuż przed początkiem zdjęć ekipa dowiedziała się, że głodne i złe gady potrafią skakać i atakować, by zdobyć pożywienie. Na szczęście opiekun farmy aligatorów Ross Kananga, to na jego cześć, tak właśnie nazywa się główny czarny charakter filmu Żyj i pozwól umrzeć, zadbał o dobre samopoczucie zwierzątek i wręczył Rogera Moore'a, gdy ten znalazł się w aligatorowej pułapce. Zagrał ucieczkę z wysepki po grzbietach tych sympatycznych gadów. Dopiero za 6 dublem scena została zaakceptowana przez reżysera. Za chwilę o pannie Moneypenny i o polskim akcencie w filmie. Harry Saltzman, producent, upierał się, by tytułową piosenkę zaśpiewała czarnoskóra piosenkarka Brenda Arnault, na co Paul McCartney, twórca tytułowego hitu, się nie zgodził. Ostatecznie to wykonanie pojawia się w scenie w barze Fillet of Soul i teraz u nas.
When you were young and your heart was an open book, all you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give it a cry, say live and let die. Well, you're gonna give the other fella
Bonda.
Epizod 8. Live and Let Die. Mamy rodzimy akcent w 8. Bondzie i to na samym początku filmu. Pokazana jest konferencja ONZ w Nowym Jorku, w trakcie której ginie jeden z brytyjskich agentów. W tle widać również stanowisko delegata z Polski. Po raz pierwszy w filmowych bondowskich historiach nie pojawia się specjalista od gadżetów, czyli kwatermistrz Q. Nie brakuje jednak samych gadżetów. Jest m.in. ręczny miotacz płomieni, wykrywacz podsłuchu i zegarek wytwarzający niezwykle silne pole magnetyczne. Jest też Miss Moneypenny, której rola została zredukowana, jako że grająca ją Lois Maxwell domagała się podwyżki. Nie dostała jej, ale realizacja jedynej z nią sceny na początku filmu wydłużyła się i w rezultacie pochłonęła więcej pieniędzy niż garza, jakiej zażądała aktorka. W roli głównej dziewczyny Bonda, wróżki Solitaire, występuje Jane Seymour, która 20 lat później została Dr. Quinn. Mało brakowało, a w obsadzie Żyj i pozwól umrzeć mielibyśmy Diana Ross. Taki był pierwotny zamysł producentów. Można by pomyśleć, że to Diana Ross zaśpiewała kolejny bondowski temat tym razem. Nic podobnego. John Barry, nadworny bondowski kompozytor, był niedysponowany w tym czasie. Producenci zwrócili się do George'a Martina, legendarnego producenta przebojów The Beatles. Ten, wiele się nie zastanawiając, szybko zadzwonił do Paula McCartneya z propozycją stworzenia kolejnego bondowskiego przeboju. Maca szybko uporał się z tematem i w rezultacie mamy piękną, progresywną piosenkę, która otrzymała nominację do Oscara. Live and Let Die. Paul McCartney, Linda McCartney i grupa The Wings.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
Gramy z Bonda.